Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inni wstępują przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przy tym krużganku niedaleko sadzawki było wielu chorych, cierpiących, chromych, niewidomych, sparaliżowanych. Cała grupa i rzesza wręcz ludzi, którzy czekali na uzdrowienie, a czekali czasami długo. Ten dzisiaj uzdrowiony z dzisiejszej Ewangelii czekał na uzdrowienie 38 lat. 38 lat pewnie cierpienia. Siostry i bracia, to się nigdy nie zmienia. Życie ludzkie jest przeniknięte cierpieniem. Chyba nie ma człowieka, który by nie doświadczył w życiu cierpienia. I to dotyka w każdym wieku. Nawet młodzi ludzie dzisiaj, chodzący do szkoły, dzieci, już doświadczają cierpienia. Ile czasami doświadczają wręcz nienawiści ze strony swoich rówieśników. Ile razy doświadczą jakiegoś hejtu w internecie ze strony swoich najbliższych kolegów czy koleżanek. Nie ma człowieka, który jest wolny od cierpienia. A cierpienie wiemy, że jest bardzo różnorodne. Nawet ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje pewne wymiary cierpienia. Wiadomo, że jest to cierpienie, które dotyka nas jakby niezależnie od nas. To są nasze choroby, nasze wypadki, jakieś kataklizmy. To nie zależy od człowieka. My tego nie chcemy. To nie jest spowodowane drugim człowiekiem, że ktoś nagle zachorował na ciężką chorobę. Nawet nasze starzenie, popatrzmy, nie zależy od nas. Człowiek starzeje się i odkrywa, jak z tym procesem starzenia wiąże się coraz większe cierpienie. Już nie wszystko potrafimy, nie wszystko możemy, potrzebujemy coraz więcej pomocy. Pojawia się cierpienie ekonomiczne, że na wiele rzeczy nam nie starcza. To cierpienie nie zależy od człowieka. To gdzieś wpisane jest w naszą egzystencję. Nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego cierpienia. I to jest z pewnością pierwszy rodzaj cierpienia. To cierpienie fizyczne, które w różnych wymiarach nas dociera, do nas. A dzisiejsza Ewangelia mówi o innym cierpieniu, także bardzo częstym. Bo kiedy ten człowiek uzdrowiony złamał przepisu szabatu, bo w szabat nie wolno było nosić, więc spotkało go prześladowanie ze strony faryzeuszów, którzy mówią, dlaczego łamiesz szabat? I później to, co słyszymy na końcu Ewangelii, i zaczęli prześladować Jezusa, dlatego że nawoływał do łamania prawa. Zaczęli go prześladować. Wiemy, że prześladowanie Jezusa skończyło się przeogromnym cierpieniem, jego męką, śmiercią na krzyżu. I wiemy, jak wiele cierpienia ludzie ludziom do dzisiaj zadają. To nie jest tylko to cierpienie fizyczne, związane z naszymi chorobami, doświadczeniami. My wiemy, jak ludzie są czasami przebiegli, perfidni w zadawaniu innym cierpienia psychicznego, fizycznego, znęcania się. Nieustannie o tym słyszymy, sami tego doświadczamy. Jak ludzie potrafią czasami bez przyczyny nienawidzieć. Jak potrafią dokuczać, jak potrafią upodlić, jak potrafią krzywdę wyrządzić. Już nie mówiąc o tym, co dzieje się w czasie działań wojennych, czy to w Ukrainie, czy w Strefie Gazy, czy w Sudanie, w Syrii. Tych wojen ciągle jest wiele na świecie. Te wojny nie minęły, kiedy ludzie tak okrutnie, tak perfidnie potrafią zadawać sobie ból. To cierpienie jest przeogromne. Jak ludzie ludziom potrafią zgotować los. I to jest drugi rodzaj cierpienia. Jest także cierpienie, które też pochodzi od nas samych. Robimy coś złego i czasami cierpimy z tego powodu. Niepotrzebnie coś powiedzieliśmy, niepotrzebnie coś zrobiliśmy i cierpimy z tego powodu. Że my sami czynimy jakieś zło, to także jest źródło cierpienia, które gdzieś do nas dociera. Czy bardzo przenikliwe cierpienie? Bardzo przenikliwe cierpienie to nie jest to cierpienie, które my sami znosimy. Ale jaki ból jest wtedy, kiedy patrzymy na cierpienie osób, które kochamy? Czasami jest to większe cierpienie, niż gdybyśmy sami cierpieli. Kiedy patrzymy na ból, na cierpienie osób, które nam są bliskie, które kochamy, na których nam zależy. Bo może miarą cierpienia nawet nie jest to, jak boli. Ale często miarą cierpienia jest to, jak jesteśmy bezradni w tej sytuacji. Kiedy boli ząb i wiem, że pójdę do dentysty, to nie jest takie silne cierpienie, kiedy patrzę na chorobę kogoś, kto wiem, że umrze. Bo jestem bezradny. Im bardziej jesteśmy bezradni, tym czasami mocniej, dogłębiej przenika nas cierpienie. Miarą cierpienia jest czasami miara bezradności, z jaką musimy się zmierzyć w takich sytuacjach. I bardzo często, kiedy doświadczamy cierpienia, niejednokrotnie stawiamy pytanie, do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego Ty z tym nic nie robisz? Czy naprawdę Ci to nie przeszkadza, że tak cierpimy? Uzdrowiłeś tego jednego 2000 lat temu, czy ileś tam ludzi zostało przez Ciebie uzdrowionych. A to jest garstka. To są nieliczni. Ilu ludzi woła do Pana Boga, Panie Boże, gdzie Ty jesteś, skoro spotyka nas takie cierpienie, kiedy jesteśmy dotknięci za nic takim cierpieniem. Panie Boże, co Ci przeszkadzało, żebyś oszczędził nam jakiś chorób? Dlaczego są takie choroby jak rak? Czy Pan Bóg nie mógł zapobiec takim chorobom, żeby one się w nas nie pojawiały? Co Panu Bogu by szkodziło? To jest pytanie, które często pada do Pana Boga. Panie Boże, gdzie Ty jesteś, kiedy doświadczamy takich rzeczy. To, o czym wspominałem w czasie gorzkich żali, jak Żydzi po wojnie, po Holokauście nie potrafili poradzić sobie z obrazem Pana Boga. Panie Boże, Ty wyprowadziłeś nasz naród z niewoli egipskiej, przeprowadziłeś przez pustynię, przez Morze Czerwone, pobiłeś wszystkich nieprzyjaciół i dopuściłeś do tego, żeby parę milionów ludzi z narodu wybranego zostało zamordowanych. Gdzie Ty byłeś? Żydzi do dzisiaj Auschwitz nazywają nieludzką ziemią. Tam nie można mówić o Bogu. To jest bezbożna ziemia. Tam nie ma Boga. Żydzi bardzo dramatycznie przeżyli to doświadczenie Holokaustu, kiedy patrzyli na obraz Boga, który wyprowadził ich naród z niewoli egipskiej. Ale my sami to samo. Nieraz zadajemy pytanie, Panie Boże, czy rzeczywiście jesteś tak bezradny? Przecież z jednej strony Bóg jest miłością. A jeżeli kocha, to by zaradził. Jeżeli jest wszechmocny, to coś zrobi z tym. I czasami niektórzy mówią, Panie Boże, albo nie jesteś miłością i po prostu nas nie kochasz, albo nie jesteś wszechmocny i nic nie potrafisz, nic nie możesz. To jest pytanie, które niejednokrotnie wybrzmiewa wśród wielu ludzi, zwłaszcza dotkniętych cierpieniem. Panie Boże, czy Ty naprawdę jesteś miłością i czy jesteś wszechmocny? Nawet uczniowie Pana Jezusa też zadawali swojemu mistrzowi to pytanie. Kiedy wprost zapytali Jezusa, spotkali człowieka niewidomego od urodzenia. Straszna choroba, straszne doświadczenie. I pytają się Jezusa, Panie Jezu, powiedz nam, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Bo nawet dla uczniów Pana Jezusa czymś jak najbardziej normalnym byłoby, że ktoś musiał popełnić grzech, aby Pan Bóg pokarał tego człowieka takim cierpieniem. Cierpienie jest karą za grzechy. I to jest czasami bardzo kusząca myśl. Wtedy świat byłby prostszy. Rzeczywiście, wtedy byłoby prościej. Może nawet byśmy lepiej znosili cierpienia, gdyby rzeczywiście cierpienia były karą za grzechy. Zgrzeszyliśmy, mamy karę. Cierpimy, zasłużyliśmy na to. Może lepiej byłoby wtedy, byśmy mieli świadomość, że to jest jakaś logika w tym wszystkim. Ale w Starym Testamencie już mamy Księgę Hioba. Księga Hioba podejmuje ten temat parę tysięcy lat temu. Hiob jest postacią, która doświadcza cierpienia. Właściwie jest przedmiotem zakładu między Panem Bogiem a szatanem. Szatan przychodzi do Pana Boga, tak opisuje Księga Hioba w Piśmie Świętym. Szatan przychodzi przed oblicze Boga i mówi do Pana Boga, Panie Boże, widzisz tego Hioba? To pobożny człowiek, bardzo pobożny. Ale on jest pobożny, on Ciebie czci, dlatego, że mu się dobrze powodzi. Jest bogaty, ma piękne córki, cudownych synów, cudowną żonę, majętny, lubiany przez sąsiadów. Jemu jest dobrze. To Ciebie chwali. A Pan Bóg mówi do szatana, dobrze, sprawdźmy to. Dotknij go cierpieniem, nie wolno Ci go zabić. Nie możesz odebrać mu życia, ale dotknij go cierpieniem i zobaczymy. Wiemy, jak Hiob był doświadczony. Traci majątek, traci swoje dzieci, dotyka go choroba i nagi siedzi na kupie gnoju i mówi do Pana Boga, Panie Boże, nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę, nie będę bluźnił przeciwko Tobie. Przychodzą jego przyjaciele i mówią, Hiobie, zobacz, jakie grzechy masz w sobie. Przecież to jest niemożliwe, żebyś tak cierpiał, gdyby Pan Bóg ciebie za coś nie karał. Ty musisz być karany. poszukaj, co ty zrobiłeś. A Hiob uparcie mówi, nie zrobiłem nic złego. Cierpię, nie wiem dlaczego, ale nie będę bluźnił przeciwko Panu Bogu. Tak jakby ta księga już parę tysięcy lat temu mówi, nie, to nie jest tak, że Pan Bóg nas karze za grzechy. Siostry i bracia, może nie ma jasnej odpowiedzi, dlaczego dobrych ludzi, może nie jesteśmy źli, jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie ma odpowiedzi, dlaczego dobrych ludzi spotykają takie rzeczy. Dlaczego jest tyle aż cierpienia. I może na to pytanie, dlaczego mnie to spotkało, może odpowiedzi nie znajdziemy. Ale może trzeba zmienić pytanie, jakie zadajemy Panu Bogu. I tu przypomina się postać mojego mistrza, mojego profesora, u którego studiowałem we Francji, wielki intelektualista francuski. Został doświadczony wielkim cierpieniem w swoim życiu. Był bardzo pobożnym człowiekiem, chrześcijaninem, praktykującym, wierzącym. I nieraz sobie zadawał to pytanie, dlaczego cierpienie? Ale w swoim życiu doświadczył, jak sam mówił, dwóch momentów wielkiego cierpienia. Takiego, którego całkowicie przeniknęło, prawie złamało go, załamało jego życie. To były dwa momenty w jego życiu. Wcale nie obóz, kiedy był w czasie II wojny światowej w obozie niemieckim aresztowany i zamknięty w obozie przez Niemców jako żołnierz francuski, bo brał udział w II wojnie światowej. To nie było najtrudniejsze doświadczenie. Mówi, najtrudniejsze były jego dwa doświadczenia. Pierwsze doświadczenie to był rok 1968. Był profesorem na Uniwersytecie Podparyskim, dziekanem tego wydziału. Był kochany przez studentów, bo rzeczywiście był niezwykłym orydytą. Kiedy u niego studiowałem, już miał przeszło 70 lat, zachwycał nas swoją postawą, swoimi wykładami, erudycją, mądrością. I podobnie było w 1968 roku. A w 1968 roku nastąpił bunt młodzieży we Francji. Młodzież przeżywała rewolucję, rewolucję obyczajową, seksualną, buntowali się przeciwko niemu, wybuchły zamieszki w Paryżu. I między innymi na jego uniwersytecie studenci, którzy chodzili na jego wykłady, podziwiali, obrócili się przeciwko niemu, fizycznie nawet. Włożono mu kosz na śmieci, wyśmiewano się z niego. Chciał pertraktować, rozmawiać ze studentami. Wyśmiano go, zbluzgano. Mówi, nie był w stanie tego zrozumieć. Jak ludzie, którzy jeszcze 2-3 dni temu zachwytem przychodzili na jego wykłady, nagle potrafili go poniżać, okazywać wrogość i go niszczyć. Nie potrafił tego zrozumieć. Skąd w ludziach tyle zła? I to było pierwsze jego wielkie doświadczenie, tego cierpienia całkowicie niezawinionego. A drugie cierpienie, które gdzieś dotknęło go niesamowicie, o którym też wielokrotnie opowiadał, to była śmierć samobójcza jego syna, dorosłego człowieka. Jego syn odebrał sobie życie i nie potrafił się z tym pogodzić. Nie potrafił się pogodzić z tym, że nie zauważył, że nie dostrzegł, że nie zareagował, że nie pomógł. Przecież on mógł się zwrócić do swojego ojca. A jednak wybrał najbardziej dramatyczne rozwiązanie. I nie potrafił się z tym pogodzić. I jak pobożny chrześcijanin wołał do Pana Boga, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego takie cierpienie? W niczym nie zawiniłem, a zostałem tak zniszczony przez cierpienie. Później pisał, że chyba źle zadał pytanie. Mówi, nie należy pytać, dlaczego mnie spotkało cierpienie. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, Panie Boże, nie dlaczego mnie karzesz, nie dlaczego cierpię, tylko Panie Boże, a co ja teraz mogę zrobić? Co jest możliwe teraz? Co ja mogę zrobić pomimo, wbrew temu cierpieniu? Pierwszą rzeczą, mówi, to jest to, że człowiek ma prawo do skargi, nawet do Pana Boga. Znowu to, o czym mówiliśmy w czasie gorzkich żali, że to wołanie Chrystusa na krzyżu, Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, to jest wołanie Chrystusa. To nie tylko jest modlitwa psalmem. Chrystus jakby na krzyż również wziął nasze doświadczenie. On na krzyż zaniósł wszystko za wyjątkiem własnej grzeszności. I na krzyż również zaniósł to ludzkie doświadczenie, że czasami czujemy się opuszczeni przez Boga, bo czasami tak się czujemy. Że Panie Boże, Ty nas opuściłeś. Ty zapomniałeś. Ty dopuściłeś do takiego cierpienia. I może człowiek ma prawo wołać do Pana Boga, Panie Boże, czemuś mnie opuściłeś? Dlaczego ta skarga, ten ból, mówię, jest pierwszym momentem, który człowiek czasami powinien wykrzyczeć nawet Panu Bogu. Ale mówi, następnym etapem jest to inne pytanie, nie dlaczego, ale pytanie, co ja mogę teraz zrobić? Jakie dobro jest teraz możliwe? Może nie da się przywrócić tego dobra. Nie da się wskrzesić syna, który popełnił samobójstwo, ale teraz powinienem uczynić coś dobrego. I założył stowarzyszenie rodziców, którzy doświadczyli takiego dramatu. Starał się im pomagać, rozmawiać. Zaangażował się w zapobieganie samobójstwu. Jakby zobaczył, że nic życia nie przywróci synowi, ale może zrobić coś dobrego, chociażby dla innych, żeby inni w tym doświadczeniu nie czuli się osamotnieni. Podobnie kiedy doświadczył tego dramatu odrzucenia przez studentów, wyzwisk, wrogości, stwierdził, tu mnie nie chcą słuchać, to pojadę tam, gdzie chcą mnie słuchać. I wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Kilkanaście lat pracował w Ameryce i wrócił do Francji jako jeden z większych i błyskotliwych intelektualistów, znany na całym świecie. I mówi, nie, tu było niemożliwe, tam mogłem to robić. I może czasami trzeba tak spojrzeć, że kiedy doświadczamy pewnego cierpienia, które bardzo nas przygniata, to jednak jakieś dobro jest możliwe. Jeszcze opisywał pewne doświadczenie, jak znalazł się w ciężkiej chorobie w szpitalu i znowu bardzo podobnie myślał. Trafił do szpitala i mówi, to jest bezradność. Był bezradny wobec lekarzy, którzy nie potrafili mu pomóc. Był bezradny wobec czasami nieuprzejmości personelu. Był bezradny wobec tego, że nikt go nie odwiedzał. I mówi, co, mam tylko cierpieć i narzekać? A może zrobię coś dobrego? Nawet jak przyjdzie ktoś nieżyczliwy, będę życzliwy. Nikt mnie nie odwiedza, to zacznę pisać listy do moich przyjaciół. Mówi, napisał kilkadziesiąt listów, kiedy przebywał w szpitalu. Listów pełnych refleksji, myśli, ponieważ wszyscy mu za to dziękowali. Bo nawet jeżeli człowiek jest dotknięty jakimś cierpieniem, to właśnie Bóg nas uzdalnia do tego, że pomimo tego cierpienia, pomimo różnych doświadczeń, chorób, bolesnych trudów, zawsze coś dobrego człowiek może czynić. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, żeby cierpienie nas nie sparaliżowało tak, że nie jesteśmy zdolni do żadnego dobra. Może tak jak w dzisiejszej Ewangelii, ważne jest to, żeby pojawił się ten człowiek, ta skarga bardzo bolesna, wypowiedziana przez chorego od 38 lat do Pana Jezusa. Panie Jezu, nie mam człowieka. Nie mam człowieka, który by mnie zaprowadził, kiedy anioł poruszy wody i w tym momencie jest uzdrowienie. Ale kiedy pojawia się ta skarga, nie ma człowieka, to zawsze zróbmy rachunek, czy czasami nas gdzieś nie brakuje. Czy czasami my nie powinniśmy zaangażować się w pewne dobro, tam, gdzie jest wiele cierpienia. Bo cierpienie będzie nam nieustannie towarzyszyło. Większe, mniejsze, ale nikt z nas nie pozbędzie się w życiu cierpienia. Ono ma tyle wymiarów, o których dobrze wiemy, jak wielokrotnie cierpienie gdzieś przenika nasz los. Ale może prośmy Pana Boga, tego Jezusa, który dostrzegł człowieka chorego od 38 lat. Ale prośmy Jezusa, żeby cierpienie nas nigdy nie niszczyło, ale wbrew temu cierpieniu, pomimo tego cierpienia, pomimo nawet naszej skargi do Pana Boga, czasami pomimo tego wołania, Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka, żebyśmy dzięki Jezusowi zobaczyli, że pomimo cierpienia i tak Bóg nas uzdalnia do jakiegoś dobra. Amen.